TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony.
Kolejna odsłona naszego cyklu Życie w zdrowiu. Jest z nami profesor Aleksandra Kawala-Sterniuk z Katedry Sztucznej Inteligencji Politechniki Wrocławskiej. Dzień dobry, panie profesor, kłaniam się.
Dzień dobry, witam wszystkich słuchaczy.
Być może wielu z naszych słuchaczy właśnie zdziwi pani obecność w cyklu stricte zdrowotnym, ale ta korelacja w związku z sztuczną inteligencją jest dość mocna. Mianowicie algorytmy w coraz większym stopniu są w stanie medycynie nie tylko pomagać, ale także ją rewolucjonizować. Tą rozmową nawiążemy do tego, co działo się w Opolu kilkanaście dni temu, a chodzi o tydzień przedsiębiorczości. I w ramach prelekcji, wykładów, jakie zostały tam zaprezentowane, mowa była także o tym, jak mózg chirurga można połączyć z komputerem i w ten sposób przeprowadzać zabiegi i operować. To nie są tak odległe światy, jak się na pozór wydaje.
Oczywiście. Kiedy ja zaczynałam interesować się tą tematyką w roku mniej więcej 2005-2006, to jeszcze wszystko oscylowało wokół takich wyobrażeń, planów, troszeczkę na granicy science fiction. I tutaj właśnie przedstawiałam młodzieży, jak możemy połączyć sztuczną inteligencję, która jest częścią informatyki, z właśnie zagadnieniami medycznymi. To już nie jest jakby taka pieśń przyszłości, ale teraźniejszość. Możemy zwrócić uwagę na takie może mniej oparte o sztuczną inteligencję systemy, ale na przykład robot Da Vinci. On już jest w stanie operować na odległość, prawda? Chirurg nie musi być w tym miejscu. Różne rozwiązania telemedyczne, systemy, które wspierają człowieka. Ja wiem, że sztuczna inteligencja, ona jest taką dziedziną, która budzi poniekąd obawy społeczne ze względu na to, że może zabierać pracę. Ja bardziej traktuję to jako narzędzie, które pomaga, które wspiera.
Pani profesor, ale ten takie sceptyczne podejście do zagadnień stricte medycznych przy wykorzystaniu AI no, są dosyć spore. Te obawy wynikają z tego, że każdy przypadek jest osobny, każdy jest indywidualny i nie można go rzucać na tło dotychczasowych doświadczeń. Jak sobie z tym poradzić, by przełamywać ten opór i brak zaufania, ale jednocześnie też nie oddać się całkowicie tylko i wyłącznie algorytmom, tylko no, spojrzeć na każdego pacjenta indywidualnie. Za chwilkę przejdziemy do tych operacji i do tego, w jaki sposób można jeszcze wykorzystywać, zwłaszcza w chirurgii, sztuczną inteligencję. Natomiast tak dla publicystyki chciałbym z panią porozmawiać i poprosić panią o opinię. Czy pani też te obawy wyczuwa w pacjentach i nie tylko w środowisku medycznym także?
Czy sztuczna inteligencja jest czymś nowym? Na przykład, nie wiem, ten szeroko teraz stosowany ChatGPT, on powstał gdzieś no, jakieś 3-3,5 roku temu. Więc możemy się troszkę obawiać, czy będzie wykonywać tę pracę należycie, czy analizy będą przeprowadzane dokładnie, czy nie będzie błędów maszynowych. Wiadomo, to są tylko komputery. Ja jestem bardziej zwolenniczką takich systemów z wykorzystaniem human in the loop, czyli nadzoru człowieka, coś co wspiera. Wiadomo, kiedy mamy lekarza, diagnostę, on jest, może być zmęczony, czasami zdarzają się takie błędy, czynniki ludzkie i uważam, że wykorzystanie sztucznej inteligencji jako takiego narzędzia pomocowego, nie wyręczającego oczywiście specjalistę, może być bardzo pomocne po to, żeby właśnie zminimalizować ewentualne błędy, jako taka tak zwana może druga opinia, bardziej precyzyjna, szybsza, która jest oporna na czynniki właśnie takie jak zmęczenie, gorsze oświetlenie, czy właśnie rutyna.
Dobrze, to w takim razie chciałbym teraz panią zapytać, co można było wynieść z tych dyskusji, a nawiążę teraz do Tygodnia Przedsiębiorczości w Opolu. Jakie nowości, albo też i takie predykcje dotyczące świata medycyny w związku z AI padły?
Znaczy, prelekcja na Tygodniu Przedsiębiorczości, ona była taka troszeczkę różnorodna. Ona składa się z trzech jakby tematów. Tam skupiliśmy się nie tylko na zastosowaniach w medycynie. Tam jeszcze rozmawialiśmy na temat interfejsów mózg-komputer czy modeli językowych, które też mogłyby być wsparciem. Więc jeżeli byśmy chcieli skupić się właśnie na tym aspekcie medycznym, to rozmawialiśmy o tym, że jest obecnie bardzo dużo różnych projektów. One oczywiście nie są jeszcze tak stricte implementowane w ośrodkach medycznych, które na przykład takimi produktami są systemy diagnostyki obrazowej, które oparte są o sztuczną inteligencję, tak żeby w jakiś sposób na przykład zautomatyzować analizę obrazów mózgowych, analizę różnych danych medycznych, jak USG, rezonans funkcjonalnych, żeby w jakiś sposób poprawić tą właśnie wykrywalność zmian chorobowych. Ja też tłumaczyłam młodzieży, że właśnie ten czynnik ludzki, ta rutyna zmęczenia często prowadzi do pewnych błędów. I tutaj jesteśmy w stanie wesprzeć radiologów w szybszej interpretacji wyników. Wiadomo, teraz to są nieraz okresy oczekiwania 2 do 4 tygodni do oceny na przykład wykrywania nowotworów płuc, piersi, zmian neurologicznych. Czasem to są bardzo małe zmiany, które mogą zostać pominięte. System AI pozwala dokładniej pewne rzeczy przeanalizować i oczywiście szybciej. W endoskopii też zaczynają być tworzone, oczywiście też jest troszkę problem z takim szerszym zastosowaniem czy implementacją w środowisku klinicznym do identyfikacji polipów, do jakichś właśnie wcześniejszych zmian nowotworowych, czy tak zwane systemy wsparcia decyzji klinicznych, gdzie są analizowane ogólnie takie dane medyczne, które mają pomóc w doborze terapii, głównie właśnie w chorobach onkologicznych czy chorobach przewlekłych, ale właśnie nie jako coś, co ma nam zastąpić lekarza specjalistę, tylko go wspomóc, odciążyć z tej pracy takiej biurokratycznej i oczywiście zminimalizować, tak jak już powiedziałam kilkukrotnie, błędy właśnie wynikające z czynników ludzkich.
To tak na marginesie, proszę potraktować to jako dygresję do tematu, do wątku głównego naszej rozmowy, ale czy może inaczej, bardzo dużym problemem, jeśli chodzi o relację i zwrotną informację między pacjentem a specjalistą, jest czas oczekiwania choćby w diagnostyce. I teraz pytanie, na ile te modele można ukształtować tak, by one z bardzo dużą dokładnością czytały, nie wiem, zapis rezonansu magnetycznego na przykład. No, jest dużo dokładniejszy niż USG, ale oprzyjmy się na tym obrazie. Czy myśli pani, że to jest daleka melodia przyszłości, czy jednak należy spodziewać się, że już niebawem po wyjściu z pracowni rezonansu magnetycznego będziemy właściwie mieli opisany jego wynik?
Znaczy, moim marzeniem jest to, żeby właśnie wykorzystać to, co potrafi sztuczna inteligencja, no bo ona potrafi interpretować takie obrazy kilkadziesiąt razy szybciej niż człowiek radiolog.
Oczywiście poza tym, przepraszam, może mieć, jak to algorytm, może mieć zasób nieograniczony, składający się z miliardów takich obrazów przeprowadzonych w przeszłości.
Tak, bo to jest jak przy modelach językowych. Dajemy wsad i potem ten system na tej podstawie się uczyć. I tu taki typowy taki projekt, program wykorzystujący AI do na przykład odnajdywania guzów czy jakichś zmian na przykład właśnie w tym rezonansie, to ten czas analizy jest skrócony do kilku sekund. I dokładność diagnostyczna w wielu systemach, tak jak czytam w publikacjach naukowych, obserwuję działalność moich kolegów, to jest często już blisko 98-99%. Dlaczego? Dlatego, że AI automatycznie ono segmentuje, klasyfikuje zmiany, czyli już przyspiesza pracę, generuje szybko raport, prawda? Wiadomo, że lekarz diagnosta musi to napisać. I przy na przykład właśnie tych nowotworach mózgu wstępna analiza może być wykorzystana w czasie poniżej minuty, podczas gdy manualna trwa 20 do 60 minut i tu możemy mieć ten czynnik ludzki. Czyli lekarz diagnosta może już dostać taki, można powiedzieć, że półprodukt z opisem, jaka zmiana, jakiej wielkości, jakiej kategorii i na tej podstawie, oczywiście na bazie swojego bogatego doświadczenia czy wykształcenia, może w szybszym czasie już przekazać pacjentowi informacje. A tak normalnie, no niestety wiemy, jak to jest. Ja sama też jestem pacjentką. Pobierane są wycinki i czekamy na przykład miesiąc na ten histopat. Potem dostajemy opis. Czasami bardziej, czasem mniej zrozumiały. I pacjent jest tym wszystkim trochę zagubiony.
Gdzie my jesteśmy, jeśli chodzi o Polskę, w wykorzystaniu sztucznej inteligencji w medycynie? Czy mogłaby pani wskazać, nie wiem, kraj, który radzi sobie z tym wiele lepiej, mógłby być dla nas takim wzorem?
Powiem tak, problemem, jeśli chodzi o Polskę, ponieważ jest bardzo dużo projektów, projekty finansowane przez NCBR, przez PARPE, przez Agencję Badań Medycznych, więc to wspomaganie decyzji klinicznych na razie, z tego co ja się orientuję, nie jest szeroko wykorzystywana. Wiadomo, że testuje się różnego rodzaju w dużych ośrodkach czy szpitalach klinicznych właśnie takie systemy, które wspierałyby tą analizę, ale ze względu na, no powiem brutalnie, trudność procedur przy wdrażaniu tego typu systemów, nie spotkałam się, żeby było to stosowane szeroko, taśmowo, że mam szansę pójść do takiego szpitala, zostać pacjentem i otrzymać szybko opis. To na razie wszystko jest w sferze takich badań, testów. Myślę, że takim krajem wiodącym, gdzie starają się jak najszybciej wdrażać, to są na pewno Chiny. Na pewno Izrael, który ma bardzo silny sektor startupów medycznych. Oni są bardzo mocno skupieni na rozwoju, na AI, na telemedycynie, na tej personalizacji terapii. Stany Zjednoczone, myślę, że też poczyniają pewne wdrożenia właśnie w diagnostyce obrazowej, robotyce chirurgicznej czy analizie tych dużych danych klinicznych. My jako Polska mamy naprawdę bardzo duży potencjał ludzki. Mamy wspaniałe uczelnie, fantastycznych naukowców, rozwijamy projekty, pracujemy w różnych międzynarodowych konsorcjach, ale na razie większość takich naszych działań to jest bardziej w takim obrębie testowym w ramach na przykład jakichś projektów bez takiego fizycznego wdrożenia.
Czy wyczuwa Pani taki sceptycyzm ze strony środowiska medycznego, który dotyczyłby tych nowych technologii, czy wręcz przeciwnie, to są otwarte w tej chwili głowy na to, żeby jak najwięcej z tych nowych zdobyczy wyciągnąć i implementować poszczególne rozwiązania na świat medycyny?
Ja tylko jeszcze chciałabym dać taką dygresję. Firma Deluat, ona ogłosiła edycję konkursu Hospital AI Challenge i to było, jest konkurs, deadline, czyli czas na przesyłanie zgłoszeń to był listopad, początek listopada 2025, na aplikacje czy systemy oraz innowacje, które by były oparte o sztuczną inteligencję. I oni już chcą takie coś wdrażać. Więc u nas w Polsce też próbujemy w jakiś taki sposób działać. Było aż 200 zgłoszeń w zeszłych latach i na przykład taki Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie, czy ten nasz Narodowy Instytut Onkologiczny był właśnie w zeszłym roku laureatem tej edycji i właśnie oni tutaj mają wdrażać tą innowacyjną właśnie technologię do poprawy efektywności pracy. Natomiast jeśli chodzi o wsparcie środowiska medycznego, ja nie spotkałam się z oporem. Jeśli chodzi o lekarzy, z którymi ja współpracuję, głównie są to specjaliści psychiatrzy, neurolodzy, neurochirurdzy, są bardzo otwarci, sami szukają rozwiązań, które też miałyby wspomóc ich w pracy. Większość z tych osób to są też czynnie działające naukowcy, więc oni mają też troszkę inne podejście, ale nigdy nie spotkałam się, żeby ktoś z moich współpracowników z nauk medycznych obawiał się tej sztucznej inteligencji, czy podchodził sceptycznie. Raczej bardzo dużo osób ma bardzo dużo entuzjazmu, są ciekawi, jak to działa, co można zrobić i jak można coś szybciej policzyć.
Bardzo Pani dziękuję za rozmowę. Profesor Aleksandra Kawala-Sterniuk z Katedry Sztucznej Inteligencji Politechniki Wrocławskiej była z nami. Kłaniam się i do usłyszenia.
Dziękuję bardzo, do usłyszenia.